Dwa lata temu, pod koniec kwietnia, siedziałem na tym darmowym promie, o którym już wam mówiłem, tym, który przepływa blisko Statui Wolności. I byłem jednym z setek turystów, z których większość próbowała utrwalić ten wyjątkowy obraz za pomocą telefonu przez brudną i porasowaną szybę tego promu. Za wszelką cenę chcieli utrwalić. Całe tłumy pchały się do tych okien, wystawiały telefony przez szparę w drzwiach, która była dość duża, żeby utrwalić tą postać. To w Nowym Jorku w latach 40. XX wieku zrozumiano po raz pierwszy chyba, że wizerunek często jest dla nas ważniejszy niż to, co jest w środku. I kiedy to odkryto, zaczęto inwestować w to, co widać przede wszystkim, wizerunek. I tak polityk, który nieważne, co ma w sercu, nieważne, jakie są jego motywy, nieważne, jaka jest jego przeszłość, da się wypracować u niego pozytywny wizerunek. I większość wyborców patrzy na to. Więc kiedy przepływałem obok Statui Wolności i patrzyłem na tłumy, które chciały utrwalić telefonem wizerunek tej statuły, rozumiałem, że jednocześnie nie ma znaczenia to, co ona znaczy. Że jest to tylko jakiś zabytek, sfotografować i pójść dalej. My dzisiaj, mam nadzieję, podejdziemy do tematu troszkę inaczej. Mam wrażenie, że kiedy patrzymy na pewne idee w Słowie Bożym, możemy być jak ci turyści, którzy po prostu na chwilę na nie popatrzą, na chwilę posłuchają, ale zaraz później odejdą i zapomną, o czym w ogóle było. Dzisiaj poznamy fragment wizerunku, fragment obrazu dzielnej kobiety, który został utrwalony w starożytności przez króla Salem. I pomyślimy, czy ta idea, która jest tam ukryta, może coś zmienić w naszym życiu. Poemat o dzielnej kobiecie zapisany w Księdze Przysłów to część Pisma Świętego, o którym apostoł Paweł mówi, zobaczmy. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Więc kiedy dzisiaj patrzymy na wizerunek dzielnej kobiety, to nie jest tylko kwestia jakiejś informacji o niej, to nie jest kwestia nabycia pewnej wiedzy. Za każdym razem, kiedy mamy styczność z Bożym Słowem, czytamy, że jest ono żywe, natchnione, pożyteczne, żeby coś w nas wypracować, coś zmienić, coś ukształtować. A w końcu jego celem jest to, aby werset 17, człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Więc w końcu poznajemy ten fragment dzisiaj po to, by zrobić krok naprzód w naszej wierze czy w charakterze. Więc Bóg poprzez swoje słowo chce wykonać w nas pewną pracę. Pytanie, czy my też chcemy, aby ta praca była wykonana. A może będziemy podobni do tych turystów na darmowym promie, którzy popatrzą na pewną ideę, zaraz pójdą oglądać coś innego i zapomną. Myślę, że to, że Boże Słowo jest w stanie naprawdę nas zmieniać, to jest wspaniała wiadomość. Życie pod wpływem Słowa może diametralnie się zmienić i tak naprawdę każde nasze spotkanie, każda styczność z Bożym Słowem jest dla nas wielką szansą, żeby zrobić w czymś istotnym krok do przodu. Kiedyś ktoś powiedział, że podróże kształcą, ale tylko wykształconych, bo większość ludzi podróżuje, zobaczy, zapomni, nawet nie pomyśli o tym wszystkim, tak? Po prostu była, widziała, zrobiła zdjęcie, pochwaliła się w necie taka osoba. No i w sumie o to chodzi w poznawaniu. Kilkadziesiąt kursów opodal Statui Wolności, tysiące turystów ją podziwiających i co z tego? Zazwyczaj nic. Nawet zdjęcia, które robią przez szparę w drzwiach albo przez porysowaną szybę, nie są warte niczego. Czy to jakoś odmienia czyjeś życie, że zobaczy tą statuę, przepłynie koło niej? Większość ludzi, którzy byli na tej promie, to byli ludzie, którzy po raz pierwszy ją widzieli. Czy cokolwiek to zmieniło w ich życiu? Bardzo wątpię. Kolejny element kultury, jej wytwór. Podziwiamy, poznajemy, idziemy dalej, ale niewiele się w nas zmienia. Ze Słowem Bożym i z ideami tam zapisanymi jest zupełnie inaczej, kiedy poznajemy fragment Bożego Słowa. Choćby ten poemat o dzielnej kobiecie zapisany w Księdze Przysłów. Stoimy przed wielką okazją, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. I w sumie dobrze by było, żebyśmy z takim nastawieniem podchodzili do poznania Bożego Słowa. Przecież nie chodzi o wiedzę, przecież nie chodzi o informacje. Chodzi o to, żeby ono natchnione zmieniało nas. Człowiek Boży był, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 tygodnie temu zaczęliśmy temat i od razu musieliśmy powiedzieć, że ta idea jest doskonała i żaden z ludzi nie jest w stanie jej sprostać. To jest coś doskonałego, ale przynajmniej wiemy, w jaką stronę możemy dążyć. W jaki sposób Boże Słowo czy wiara nas zmienia, w którą stronę. Więc poszukamy dzisiaj wspólnie, co Bóg chce do nas powiedzieć przez swoje Słowo, co chce w nas zmienić, jakie przekonania ukształtować, czego nas nauczyć, wykształcić sprawiedliwości, w jaki sposób przysposobić do każdego dobrego czynu. Zaraz, gdy zacząłem pracę nad tym wykładem, bardzo szybko odkryłem prawdę, która okazała się dla mnie istotna. Można powiedzieć, że ta prawda mnie w jakiś sposób uderzyła. Był to rodzaj takiego potrząśnięcia mną. Choć dzisiaj podziwiamy wizerunek dzielnej kobiety z perspektywy tysięcy lat, to tak naprawdę ma ona dla nas znaczenie nie przez to, co my widzimy, jak ją oceniamy, ale ma ona znaczenie przez to, jak patrzyli na nią współcześni jej ludzie. Jeżeli się przyglądniemy 31 rozdziałowi, widzimy, że jest ona opisana z perspektywy pewnych osób. Z perspektywy męża, z perspektywy dzieci. Jest też jeden werset, który mówi o perspektywie ludzi ubogich i potrzebujących. I jest też opisane to, jak Bóg ją widzi. Gdy przyglądamy się dzisiejszemu światu, to widzimy, że tak naprawdę dla ludzi nie ma wielkiego znaczenia to, co myślą o nich najbliżsi. I to jest bardzo, bardzo dziwne, jak daleko w tym zabrnęła nasza kultura. To znaczy, zazwyczaj jeżeli myślimy o swoim wizerunku, o tym, jak jesteśmy odbierani, to mierzymy go tym, co powiedzą obcy. Na przykład ci, którzy obserwują nas w sieciach społecznościowych. Tworzymy swój wizerunek, celowo wybierając pewne treści. I w sumie tak naprawdę zależy nam na tym, co powiedzą o nas ludzie, którzy nie mają dla nas żadnego znaczenia. I to jest bardzo dziwne. Czy tak powinno być? Nawet na logikę jest to bardzo dziwne, może nawet głupie podejście. Bardziej przejmować się o tym, co powie ktoś tam, kto widzi mnie tylko przez ten filtr sieci społecznościowych, niż to, co powie o mnie moja żona, czy moje dzieci, moi najbliżsi. Więc ta prawda, kiedy do mnie dotarła, to mną potrząsnęło, bo faktycznie żyjemy w takim świecie, gdzie kreujemy wizerunek, żeby wywrzeć pewne wrażenie na ludziach, którzy są nam w pewnym sensie obcy. I w sumie jest to i smutne, i głupie. Poemat o dzielnej kobiecie, mam nadzieję, pomoże nam dzisiaj przywrócić właściwą perspektywę. Cała Biblia pokazuje tą perspektywę. Jezus nie dbał o to, na przykład, Jezus nie dbał o to, co powiedzą o nim inni. Różnie mówili, różne rzeczy mówili. Ale on nie ustawiał swojego życia, swoich czynów, swoich decyzji, nie uzależniał od tego, jak go odbiorą tłumy, które go otaczały. Nie, ciągle myślał o tym, żeby wypełnić zadanie, które otrzymał od Boga. Jeżeli oceniał samego siebie, oceniał swoją służbę, swoje życie, oceniał go z perspektywy Boga. Więc cała Biblia nas uczy w ten sposób patrzeć na samych siebie. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie to dla każdego z nas okazją, by spojrzeć na samych siebie z perspektywy ludzi najważniejszych w naszym życiu, a nie obcych. Może dla niektórych z nas to będzie pierwszy raz, kiedy patrzymy w ten sposób, no cieszę się z tej okazji. Więc dzielna kobieta, poznajemy jej wizerunek, jej obraz, ale patrzymy nie z perspektywy turysty, który coś tam zobaczy, zapomni, tylko patrzymy oczami najbliższych. Kiedy najbliżsi patrzyli na dzielną kobietę, co dostrzegali? Zacznę od mojego ulubionego wersetu z tego rozdziału. Jest to werset 25, na początek pierwsza jego część. Strojem jej siła i godność. Gdy dzieci czy mąż patrzyli na dzielną kobietę, co widzieli? Czytamy, że widzieli jej strój, tak? Czyli wydaje nam się coś powierzchownego, zwraca ich uwagę. Ale kiedy się przyglądamy, czytamy, że była ubrana w coś, co robiło wielkie wrażenie. Tym czymś była siła i godność. Wspaniały widok. Dzieci patrzą na swoją mamę i co widzą? Widzą pewną szatę. Widzą w niej siłę i są urzeczeni jej godnością. I znowu, kiedy te prawdy przyłożymy do świata, do naszego świata, znowu, skoro wizerunek jest ważniejszy od tego, co jest w środku, a tak jest w dzisiejszym świecie, to ludzie bardziej patrzą to, co nosisz na zewnątrz, niż to, jakim jesteś człowiekiem. Więc chciałbym zadać każdemu z nas pytanie, jaki strój ty nosisz na co dzień, ale to jest ten strój, który dostrzegają twoi najbliżsi. Nie mówię o stroju, który ubieramy, gdy wychodzimy do obcych, bo kiedy wychodzimy do obcych, nie wiem dlaczego, ale chcemy zrobić dobre wrażenie, dlatego udajemy ludzi odważnych, mocnych, pełnych godności, pewnych siebie. Ale kiedy wracamy do domu, to ściągamy te pozorne szaty, czy tą maskę i tam w domu wychodzi prawda o nas. Bo nie da się całe swoje życie udawać, jakim się jest człowiekiem. Na zewnątrz, wobec obcych, można grać człowieka pełnego siły i odwagi. Ale jakie to ma znaczenie, skoro Bóg i nasi najbliżsi widzą prawdę o naszym charakterze? I co widzą? Czy jest to siła, która sprawia, że człowiek się nie poddaje, ale wytrwale dąży do różnych rzeczy? Czy jest to godność, że człowiek rozumie, w jak ważnej roli Bóg go postawił tu na ziemi, jaki dał mu zaszczyt, że on jest częścią tego świata? Czy widzą nasi najbliżsi i Bóg coś zupełnie innego, kogoś słabego, bez szacunku nawet do samego siebie? To, co dzisiaj powiem, należy dobrze odczytać, a łatwo jest odczytać błędnie. W pewnym sensie ten 31 rozdział wywołuje pewien trudny i kontrowersyjny temat. Jest to temat prawdy o naszym charakterze. Śmiało mogę powiedzieć, że przeżywamy wielki kryzys, jeżeli chodzi o charakter, który człowiek ma naprawdę. Wizerunkowo jesteśmy bliscy doskonałości. Zresztą zamieszczamy tylko ten fragment wizerunku, którym można się pochwalić. Ale jeżeli chodzi o nasze charaktery, to obawiam się, że przeżywamy ogromny kryzys. Dlatego mam tutaj pewną prośbę do was, pewien pomysł, który nas zabezpieczy przed nadużyciami naszych odkryć względem bliskich. Więc żeby nie skończyło się tak, że kiedy wrócimy do naszych domów, żona wytknie mężowi, jakim jest słabeuszem, a mąż wytknie żonie, że nie ma żadnej godności i tak dalej. Żeby uniknąć tych błędów, musimy zrozumieć, że prawdy ze Słowa Bożego, które dzisiaj odkrywamy, mają pomóc nam samym. I niech to będzie pewnym wyzwaniem czy zadaniem. To, co dzisiaj słyszę, to, co odkryję o charakterze, niech będzie prawdą o mnie, a nie o innych. Więc kiedy będziemy słuchać, poznawać wizerunek dzielnej kobiety, szukajmy zachęty do zmian dla nas samych, a nie dla kogoś, kto siedzi obok. Więc na początek to trudne pytanie, jaki strój nosisz na co dzień w domu? Wiem, że jesteśmy w czasie pandemii i każdy marzy o wypasionym i wygodnym dresie. Taka jest rzeczywistość. Nie chodzi mi o ten element stroju. Chodzi mi o to, co widzą nasi najbliżsi, nasi domownicy. Albo co widzi Bóg. Czy naszym strojem jest odwaga i godność? Czy szata raczej tchórzostwa, bezradności i pogardy? Jak wychodzisz na zewnątrz do obcych, możesz na chwilę założyć szatę odwagi. Użyjesz słów, które o tym świadczą. Możesz mieć wysoko zadarte czoło, uważać, że jesteś człowiekiem godnym. Ale w domu trudno jest udawać. Tak naprawdę nawet jeżeli próbujemy oszukać nasze dzieci, to one i tak widzą i słyszą o wiele więcej niż nam się wydaje. Pamiętam, jak moi rodzice rozmawiali o różnych sprawach wspólnotowych, łudząc się, że ja i Paweł nic, po prostu nas to nie interesuje, że tego nie słyszymy. Ale mieszkając pod jednym dachem nie dało się jakby tych rzeczy nie słyszeć. Nie da się ukryć tych rzeczy. Nie da się niczego udawać. Przed Bogiem tym bardziej nie da się niczego już udawać. On widzi, czy jesteś silny, czy silna, czy żyjesz pełny godności, którą zresztą nas obdarzył jako swoje dzieci, czy ubieramy jednak inne szaty. Przechodzimy to do drugiego ważnego pytania, które może być trudne dla nas. Czy liczy się dla ciebie to, co widzą najbliżsi o tobie? To jest dziwne, ale ja muszę się tego na nowo uczyć. Raczej jestem nauczony, może też ze względu na moją rolę, jestem nauczony martwić się tym, co widzą obcy. Albo ludzie, którzy nie moi domownicy, ci, którzy są dalej. I to jest dla mnie naturalne. I wiem, że to jest ważne. I zawsze staram się o to w jakiś sposób walczyć. I dla mnie to pytanie też jest trudne. Czy liczy się dla ciebie to, co widzi moja żona, co widzi u mnie moja żona, czy moje dzieci? A tym bardziej, co myśli Bóg o tym, jak żyję, jak wybieram, o moim charakterze? Ten werset jest moim ulubionym, nie ze względu na pierwszą część, ale ze względu na drugą. Popatrzmy. Strojem jej siła i godność do dnia przyszłego się śmieje. Dzieci tamtej kobiety widziały matkę, która śmieje się do kolejnego dnia. Co tak naprawdę dzieci widziały? Widziały, w jaki sposób ich mama podchodzi do życia, do wyzwań życia. Kiedy patrzymy na cały ten poemat, cały rozdział, widzimy, że to życie nie było jak wieczne wakacje, że śmiała się czy uśmiechała, bo po prostu miała z górki. Raczej widzimy, że jej życie przypominało ciężką pracę, wyzwanie za wyzwaniem. Było w tym życiu sporo inicjatywy. Tak naprawdę nie było miejsca na taką nudę, można powiedzieć. Dzieci widziały, że ich mama czeka na kolejny dzień i zaciera ręce, by się z nim zmierzyć. Robi to z uśmiechem na twarzy. Można powiedzieć, że rzuca nadchodzącemu dniu wyzwanie. Kto wygra tą walkę? Ona czy rzeczywistość, która ją otacza? Ona była przygotowana i z uśmiechem chciała stanąć do tej walki. Jest to piękny widok, kiedy człowiek się zmienia. Z człowieka, który boi się rzeczywistości, unika odpowiedzialności, narzeka na wszystko, co go otacza, zmienia się w człowieka takiego, jak jest tutaj opisany. Człowieka, który z uśmiechem na twarzy, z pewnością przyjmuje wyzwanie, które zaraz nadejdzie. Jest to mój ulubiony werset, bo pokazuje niesamowity wpływ wiary na życie człowieka. Jesteśmy w dobie kryzysu charakterów. A oto przykład, czego Bóg chce i może dokonać w naszym życiu. Jest to mój ulubiony werset, dlatego że Bóg pozwolił mi go już dawno temu zacząć stosować. Z natury jestem, a może raczej byłem człowiekiem, na którego twarzy nigdy nie pojawiał się uśmiech na myśl o kolejnym trudnym dniu. Kiedy nadchodziła jakaś odpowiedzialność, na pewno nie przyjmowałem tego jako wyzwanie, chętny, by stanąć do walki i ją wygrać. Raczej traktowałem to jako zło konieczne. Jak tylko się dało, to próbowałem go uniknąć, zrzucić to na kogoś innego. Ale Bóg zmienił mój charakter. Dzisiejszy dzień, ta niedziela należy do trudnych dni dla mnie ze względu na to, że jest to mój drugi wykład w ciągu 2 dni. Wczoraj był tutaj ślub na ośrodku. I wiem z doświadczenia, że takie weekendy zużywają 3 razy więcej moich sił i zasobów, także intelektualnych, niż posiadam. Czyli musisz zrobić coś, co kosztuje cię za dużo, o 3 razy wysiłku. I kiedyś by mnie to załamywało, kiedyś bym się poddał, wepchnąłbym drugi wykład mojemu tacie. Zresztą sam chciał go zabrać, mówiąc: Dawid, jeżeli chcesz, to wezmę. Ale Bóg rozwinął mój charakter i mówię: rzucę niedzieli wyzwanie. Wygram bitwę o niedzielny wykład, zanim się niedziela jeszcze zacznie. I bitwę o ten dzień i o ten wykład wygrałem wczoraj z uśmiechem o 1:05 w nocy. Byłem człowiekiem, który się chciał poddać, uniknąć odpowiedzialności, który się martwił i smucił tym, że trzeba coś ważnego i trudnego zrobić. Ale Bóg w swoim słowie mówi, że On chce nas prowadzić ku doskonałości, jeżeli chodzi o nasz charakter, i jest gotowy pracować nad nim. I cieszę się, że Bóg mnie nauczył uśmiechać się do kolejnego dnia. Ja już się nie boję tego, co będzie, nie chcę uniknąć. Chcę stanąć twarzą w twarz z trudnością, która nadchodzi, i rzucić jej wyzwanie, udowodnić jej, zanim się niedziela zacznie, że zostanie to wygrane. I nie jest to kwestia pychy człowieka, jest to kwestia tego, jak Bóg nas rozwija. Jeżeli patrzymy na Nowy Testament, Tymoteusz był przykładem takiego człowieka, który miał bardzo słaby charakter. Miał dobre strony, to, że był wiernym uczniem Pawła, że poszedł za nim w ciemno, od razu, z dnia na dzień poszli w podróż. Ale później w czasie tej trudnej podróży okazywało się, że Tymoteusz to straszny, straszny słabeusz. On się bał następnego dnia, bał się każdej odpowiedzialności, każdego trudu, każdej konfrontacji z innymi ludźmi. Ale Bóg kształtował jego charakter. Pod koniec życia Tymoteusz jest zupełnie innym człowiekiem. A ponieważ mamy kryzys charakterów w naszym świecie, ten temat jest bardzo ważny. Tego kryzysu nie widać na Facebooku, nie widać go w miejscach, gdzie pracujemy. Widać go najbardziej tam, gdzie nie możesz udawać, czyli w domu. Więc co widzą twoi najbliżsi, co widzi Bóg, kiedy patrzą na to, jak podchodzisz do życia? Czy widzą uśmiech, tak jak dzieci tej dzielnej kobiety i słyszą taki lekki, szyderczy śmiech, jak śmieje się człowiek, który wie, że wygra? Czy słyszą lament, jak jest źle, jak jest kiepsko, beznadziejnie, jak tego się nie da i tamtego się nie da, a to się na pewno nie uda, a i tak nam nikt nie pomoże, nic z tego nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na co dzieci patrzą, czy nasi bliscy, czy na człowieka zrezygnowanego, który płacze nad tym, jak jest, a nie jest źle, czy człowieka, który uśmiecha się do wyzwań, które świat stawia przed nim. Dzieci patrzyły i podziwiały swoją mamę, bo była silną kobietą, pełną godności. Na twarzy miała uśmiech, który świadczył o tym, że wygra z przeciwnościami, które nadchodzą. Piękny widok i piękna idea. Poznajemy ją po to, by się nią zachwycać, tak naprawdę zachwycać się tym, co Bóg robi z naszym charakterem. Wiecie, że Biblia mówi, że normalną rzeczą w życiu chrześcijanina jest przynosić owoc. Bardzo dziwną rzeczą w życiu chrześcijanina jest to, jeżeli nie ma żadnego owocu. Część tego owocu dotyczy naszego charakteru. Jeżeli nic się w nim nie zmienia przez lata czy dekady, to coś jest nie tak, bo Bóg ciągle chce, pragnie swoim słowem nas kształtować i rozwijać. Słowo powiedziane do Bożych dzieci nigdy nie ma na celu ich zniszczyć, poniżyć, zniechęcić. Wręcz przeciwnie, zawsze jest powiedziane, że ono buduje w jakiś sposób nas, kształtuje i zachęca. Więc może nosisz strój słabeusza, czy takiego tchórza, człowieka, który zawsze ma skwaszoną minę. I to prawda, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, ale jednocześnie Bóg nas powołuje, żeby zrobić krok naprzód. Tymoteusz był takim człowiekiem. Był słabeuszem, tchórzem, ze skwaszoną miną prawdopodobnie, bo kiedy wyszedł z domu mamy i babci, gdzie było świetnie, później musiał stawiać czoła różnym niewygodom. Na pewno miał skwaszoną minę. Ale w pewnym momencie apostoł Paweł do niego pisze, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Co to oznaczało dla Tymoteusza? Twój charakter jest słaby. Jesteś człowiekiem, który się poddaje, wycofuje, ale Bóg nie dał nam ducha bojaźni. To znaczy Duch Święty nie utrwali tej bojaźni w tobie, tylko cię rozwinie. Tak, żebyś stawiał czoła wszystkim przeciwnościom, które przyjdą. Nasza nadzieja nie leży w tym, że posłuchamy pozytywnych słów o niezwykłej idei. W tym nie ma żadnej mocy. Moc leży w tym, że Bóg poprzez swojego ducha chce nas uzdalniać i kształtować. I z człowieka, jakim byłem ja, który się bał odpowiedzialności, zrzucał ją na innych, chcę zrobić człowieka, który będzie się uśmiechał do wyzwań, które przynosi następny dzień. Więc Bóg w pewnym sensie czeka na nas z tym, co chce dla nas zrobić. Bo jeżeli to jest prawda, że mamy kryzys charakterów, jeżeli to dotyczy też naszej wspólnoty i naszych domów, to na pewno Bóg chce, żeby się to zmieniło. Jeżeli nic się nie zmienia przez lata czy dekady, to problem jest głębiej niż nam się wydaje. Bo Bóg nie może dać ducha bojaźni, nie ma takiego ducha, to nie pochodzi ten duch od Boga. Więc jeżeli człowiek całe życie się boi, to znaczy, że nie korzysta z tego, co Bóg mu daje. Ponieważ ten wykład nie jest ostatnim dzisiaj, bo o 20:00 będziemy oglądać, ci z was, którzy chcą, ślub Jakuba i Estery, i tam też jest wykład. Spróbuję no, iść już ku końcowi. Kolejny bardzo ciekawy werset i ciekawa perspektywa na dzielną kobietę, to jest kolejny, 26, popatrzmy. Otwiera usta z mądrością na języku jej miłe nauki. Jeżeli się przyjrzymy tym słowom, to spotykają się tu rzeczy, które bardzo rzadko się spotykają. To są dwa ostatnie słowa. Miła nauka. Miła nauka. To jest, bardzo rzadko udaje się to komukolwiek zrobić. Czyli uczyć czegoś, przekonywać, kształtować i robić to w sposób, w który uczeń, czy w tym przypadku dziecko, ono aż tego pragnie. Więc dzieci tamtej kobiety patrzyły na swoją mamę, słuchały tego, co mówiła, a robiła to tak, że słuchały chętnie. Może nawet nie mogły się doczekać, kiedy mama coś im powie i czegoś ich nauczy. Taki wzorzec nie wydaje się łatwo osiągalny. I to prawda. To są ludzie bardzo zdolni jako nauczyciele, którzy potrafią zainteresować przedmiotem, który prowadzą. I myślę, że każdy z nas co najmniej raz w życiu spotkał takiego nauczyciela. Niektórzy poszli na studia, na przykład na geografię, dlatego że nauczyciel z geografii zainteresował ich tą perspektywą na świat. I oni chcieli, oni poznali, oni chcieli kolejne lata się uczyć, chociaż już skończyli pewną szkołę. Więc to się zdarza, niektórzy rodzą się z takim darem. Pytanie, co z tymi, którzy tego daru nie mają, czyli większość z nas. Dzięki tym słowom i tej idei, która jest doskonała, możemy dzisiaj ocenić nasze postępowanie. Bo idea jest po to, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę dążyć. Doskonałość jest po to, żebyśmy rozumieli kierunek drogi, którą wybieramy. A nie, że z dnia na dzień mamy tacy się stać. Więc mamy kryzys charakterów i możliwe, że objawia się on w tym, jak traktujemy naszych domowników. Na przeciwległym biegunie tej postawy, którą miała dzielna kobieta, że jej dzieci chętnie jej słuchały, szukały wręcz jej nauki, jest postawa zupełnie przeciwna. Jest to wymuszanie czegoś na domownikach, odwoływanie się do dyscypliny. Słowa po prostu ma być tak, jak ja chcę. Po prostu macie słuchać tego, co ja mówię, bo jestem waszym tatą czy mamą, jakkolwiek. Po prostu macie tego słuchać, bo ja tak mówię. I ktoś posłucha, bo też tak Bóg zaprojektował ten świat, że dzieci są pod władzą rodziców. I owszem, są winne posłuszeństwo, ale jest to zupełnie inna postawa niż ta, o której czytamy. W obu przypadkach jest to kwestia autorytetu. Tata, który wymusza coś na swoich dzieciach i potem im grozi, że póki mieszkacie pod moim dachem, będziecie słuchać tego, co ja wam mówię. Ma autorytet, ale jest to specyficzny autorytet. Jest to autorytet związany z siłą i z przewagą rodzica. Dzielna kobieta mogła użyć tego autorytetu. Mogła powiedzieć, siadaj tu i słuchaj mnie przez 3 godziny i nawet okiem nie mrugnij, bo ja jestem twoją matką, a ty jesteś dzieckiem. Oczywiście czasy się zmieniły i teraz rodzice pozwalają sobie na to, że dzieci nimi rządzą, ale w tamtych czasach mogła to spokojnie zrobić. I każde dziecko siedziało grzecznie w rządku i musiało słuchać. I jest to autorytet. Ale mimo wszystko jest to słaby sposób na wykorzystywanie autorytetu. Bo czym to skutkuje? Dzielną kobietę chciały słuchać, szukały jej nauki. A kogoś, kto ma autorytet związany z siłą, muszą słuchać, a nie chcą słuchać. I nie będą słuchać. Jak tylko dorosną, to uciekną od takiego wzorca, od takiego myślenia, od tych zasad. Może niektóre złe nawyki im zostaną i wymuszą to na następnych pokoleniach, może, ale generalnie oni tego nie chcą w swoim życiu. Dzieci dzielnej kobiety chciały być jak mama. Dzieci mężczyzny, który rządzi silną ręką w domu, nie chcą być jak tata. I to jest ogromna, ogromna różnica. Może to nie jest główny problem z charakterem współczesnego mężczyzny, Jest to problem, tak, że nawet nie potrafimy trzymać dyscypliny, faktycznie. Ale warto, żeby Boże Słowo ukształtowało w nas to, co jest celem wywierania wpływu na innych domowników. Najlepiej, gdyby chcieli nas słuchać, gdyby szukali naszej nauki, bo jeżeli zaczną to robić, to kiedy dorosną i będą mieć naprawdę wielki problem czy dylemat, zapukają do naszych drzwi i zapytają, jak postąpić, jak żyć, jak rozwiązać pewne problemy. Da się rozkazem i groźbą dostosować zachowanie innych do swojej woli. Niektórzy mężczyźni też tak postrzegają swoją rolę względem żony, tak? Muszą ją ustawić i swoją przewagą potrafią to zrobić. I Biblia w sumie mówi, że taki jest wzorzec. Ale co to za autorytet? Że ktoś musi za tobą iść, a nie chce za tobą iść. Może zaczynasz z tego pułapu, że ktoś musi. No dobrze, to zaczynamy. Jest to niski pułap, a z niego startujemy. I oto idea dzielnej kobiety, gdzie widzimy, że jej dzieci szukają tego, co ona chce im powiedzieć. Warto skręcić w tą stronę i prosić Boga, żeby nas zmienił. Jej nauki były miłe, chciało się ich słuchać. To jest najwyższy rodzaj autorytetu. Ludzie nie muszą, a chcą słuchać. I to jest wspaniałe. Zamiast cierpieć słuchając, zamiast myśleć brzydkie rzeczy w swojej głowie, kiedy mówi ktoś, kto wymusza na nas posłuszeństwo, czekają, pytają, kiedy to nadejdzie, kiedy coś mama powie. Więc jest to wspaniały obraz. Autorytet w domu, czy to jest kwestia relacji małżeńskiej, czy kwestia z dziećmi, który płynie z dyscypliny, jest bardzo, bardzo słaby. Jest to najniższy rodzaj autorytetu. Ale możesz zdobyć inny autorytet, który Bóg buduje poprzez łagodność, tak jak robił to Jezus. I tak naprawdę szli za Nim ci, którzy tego chcieli. Wiem, że wywołuję trudny i kontrowersyjny temat, bo jest to temat słabości naszych charakterów i w sumie nie ma wśród nas gwiazd, które lśnią, tak? Choćby patrząc na naszą historię, jak zaczynaliśmy, jeżeli chodzi o nasz charakter. Warto pozwolić Bogu, żeby nas przemieniał. Warto zrozumieć wspaniałą ideę, którą ukrył w swoim słowie, żebyśmy zrozumieli, w którą stronę idziemy. Walka nie idzie tylko o nasz charakter. Walka też idzie o naszych domowników, o sposób, w jaki spędzimy tutaj lata życia na ziemi. Charakter to nie jest tylko twoja prywatna sprawa, bo stykają się z nim najbliżsi, a także członkowie twojej grupy czy całej wspólnoty, ludzie, z którymi współpracujesz. Więc to jest naprawdę ważny punkt, żeby dać Bogu się przemieniać. Więc może to studium charakteru dzielnej kobiety będzie dla ciebie jakąś inspiracją, by ruszyć do przodu. Bo jeżeli nic się nie zmienia, to problem jest o wiele bardziej poważny, niż nam się wydaje. I warto się nim zająć. Warto w Bożym Słowie odnaleźć wskazówki na ten temat. Więc poemat o dzielnej kobiecie pomaga nam przywrócić właściwą perspektywę. Uczy nas na nowo patrzeć na nas samych, nie oczami obcych ludzi, poprzez media społecznościowe choćby, ale z perspektywy najważniejszych osób w naszym życiu, najbliższych. I kiedy poznajemy fragment Bożego Słowa, taki jak ten dzisiaj, za każdym razem stajemy przed niezwykłą okazją, żeby coś zmienić. Żeby Bóg zmienił nasz charakter na lepsze. Więc pytam każdego z nas, czy znalazłeś coś, co Bóg chce, abyś zmienił w swoim życiu? Kiedy dzisiaj mieliśmy tę szansę patrzeć na Jego Słowo i poznawać te wspaniałe rzeczy, które są tam zawarte, czy Bóg powiedział do ciebie to, co chce w tobie zmienić, co trzeba zmienić, co warto zmienić na lepsze? Mam nadzieję, że Bóg nas gdzieś w sercach poruszy, bo na wierzchu wspólnota jest bardzo dobrze, w bardzo dobrej kondycji. Ale pytanie o to, jaka jest w domach, jak mężowie traktują swoje żony. To Boga bardziej interesuje, naprawdę, bardziej Go interesuje niż to, jak porządnie dzisiaj tutaj wyglądamy. Jak rodzice traktują swoje dzieci. Bóg na to patrzy i na tym Mu zależy. Warto, żeby nam zaczęło zależeć. No i w końcu to, co jest najważniejsze, czyli to, co widzi Bóg patrząc na nas. On widzi nas w całej prawdzie o nas. Czy ten widok Go cieszy, czy smuci? Może to najważniejsze pytanie, z którym trzeba się zmierzyć. Użyłem celowo określenia kryzys, dlatego że mamy teraz różne kryzysy w naszym kraju. Wczoraj odsłuchałem fragment audycji z moją żoną o kryzysie w Indiach. To nie tylko koronawirus. I wszyscy mają tam trzy kryzysy jednocześnie. Bieda, głód, koronawirus i przyroda się buntuje, tak? I zmiata te burze błotne, czy jak to się nazywa, zmiata całe ich domostwa i ci biedni ludzie zostają bez podstawowych rzeczy do życia. I kiedy tego słuchałem, wszyscy, którzy mówią o tym kryzysie, marzą o tym, żeby on się skończył. I to jest normalne. Kiedy jest kryzys, marzymy, żeby się skończył. Ci, którzy odczuwają kryzys w strefie przedsiębiorczości, marzą o tym, żeby on się skończył. Marzą o tym dniu. A jak jest z kryzysem charakteru, który też odczuwamy, który najmocniej widać w domu? Jeżeli jest kryzys, to modlimy się, żeby jak najszybciej się zakończył. Walczymy, by się skończył. Walczymy, by wyjść z niego silniejszymi. Więc może tak jest, że doświadczamy kryzysu charakterów, z tym, że nie traktujemy tego poważnie. Bo gdybyśmy traktowali to jako kryzys, modlilibyśmy się o to, żebyśmy się rozwinęli jako ludzie. Więc zachęcam nas do odważnego marzenia o tym, jacy możemy się stać. I nie wynika to z jakiejś ludzkiej nauki, wynika to z tego, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Kiedy patrzę w moją przeszłość, to rodzi się ogromna wdzięczność z tego, co Bóg zmienił. Byłem człowiekiem, który najbardziej martwił się tym, co powiedzą inni. Bałem zabierać się głos, kiedy było coś ważnego, na czym mi zależało, albo o co trzeba było walczyć, ale ludzie, którzy mnie otaczali, wydawali się ważniejsi ode mnie, czy mądrzejsi, więc siedziałem cichutko. Zamiast uśmiechać się do kolejnego dnia, raczej miałem skwaszoną minę. Jak działy się trudne rzeczy, nawet w naszej wspólnocie, czułem się nimi tak obciążony, że musiałem zatrzymać się i czekać, aż ktoś przyjdzie z pomocą, żeby mnie pocieszyć, powiedzieć, że będzie wszystko dobrze. I to był bardzo słaby charakter, ale dzisiaj po tych rzeczach nie ma śladu. Nie była to kwestia ćwiczenia czy jakiegoś mentorskiego programu, tak, że teraz będziesz krok po kroczku wychodził z tego charakteru. Bóg poprzez swoje słowo i przez różne rzeczy ukształtował go inaczej. I przychodzą trudne rzeczy, a ja nawet mi powieka nie drgnie. Będąc w Radzie Kościoła widzę o wiele trudniejsze rzeczy niż kiedyś widziałem i spływa to po mnie, nie budzi to żadnych emocji, że potrzebuję czyjejś pomocy czy pocieszenia. Jestem w stanie stanąć twarzą w twarz z problemem i po prostu go rozwiązywać. Bóg obiecał, że nie da nam próby, która jest ponad nasze siły. Daje coraz większe próby, ale daje nam też coraz większe siły. I dzisiaj śmiejemy się z ciężarów, które były dla nas zbyt ciężkie wiele lat temu. Więc życzę wam i sobie, byśmy mogli doświadczyć uświęcenia. To jest Boży zamysł na życie chrześcijanina tutaj na ziemi, żeby się rozwijał, w swoim sposobie myślenia, ale także w swoim naśladowaniu Chrystusa, jeżeli chodzi o charakter. Nie liczy się to, jacy jesteśmy na zewnątrz, nie liczy się to, jak odbierają nas obcy. Patrzmy na siebie oczami tych, którzy są dla nas najważniejsi, a przede wszystkim Boga. Więc Bóg zaprasza ciebie i mnie na taką drogę. Szkoda stać w miejscu, szkoda nie wydać żadnego owocu, szkoda całe życie tylko marudzić, jak jest źle, zamiast ruszyć do przodu. Więc na dzisiaj kończymy poznawanie tej idei. Za 2 tygodnie ostatni odcinek poematu o dzielnej kobiecie, a już za niecałe 2 godziny, bo o 20:00 ślub Estery i Kuby. Więc zachęcam go, żeby go oglądać. Był to pierwszy ślub, który prowadziłem, na którym byłem, który był w ogrodzie i w deszczu. Pomimo to było to, myślę, dla wszystkich bardzo wyjątkowe doświadczenie. Więc zapraszam przed ekrany o 20:00. Jeżeli oglądacie nas online, macie wyświetlony link, pod którym będzie można obejrzeć tą uroczystość. Dziękuję bardzo.